Gramy na maksa!
Jak powstają konsole do gier? Najprostszą odpowiedzią jest, że ktoś chce zrobić sprzęt, który będzie mocniejszy od sprzętu konkurencji. Następnie jest faza projektowania, produkcja w fabryce, dystrybucja i voilà. Konsola do gier trafia do naszych domów. To bardzo uproszczony scenariusz i gdyby rzeczywiście tak było, to każda firma zajmująca się elektroniką miałaby w swojej ofercie maszynę do grania. Dziś w Gramy na Maxa burzliwa historia powstania najsłynniejszej w Polsce konsoli do gier. Konsoli, która nie powstałaby, gdyby nie współpraca z największym wrogiem i najmocniejszą konkurencją. Będzie o marzeniach, stracie, zdradzie i finansach. Poznajcie Państwo Szaraka, czyli pierwszą konsolę PlayStation. Paweł Typiak, zapraszam.
Gramy na maksa.
Tokio, rok 1950. Na świat przychodzi Ken Kutaragi. Nasz bohater mieszka z rodziną, która prowadzi firmę drukarską. Ken doskonale znał ten fach, jednak umierający na raka ojciec poprosił, by Ken Kutaragi rozwijał własne zainteresowania i stworzył własny biznes. Usłyszał wtedy: ta firma przestanie istnieć, gdy ja przestanę istnieć. Powinieneś myśleć o przyszłości i tworzyć to, na co masz szczerze ochotę. Ken Kutaragi nazywany jest ojcem PlayStation. Gdy był nastolatkiem, pasjonowała go elektronika. W roku 1975 jego zainteresowania skłoniły go do pracy w firmie Sony, gdzie szybko stał się jednym z najbardziej utalentowanych inżynierów. Pewnego dnia Ken zobaczył w firmie obraz ludzkiej twarzy, którym sterowano myszką. W 100% wygenerowany był przez komputer. Nazywało się to systemem G. I w głowie naszego inżyniera zrodziły się wielkie marzenia i plany. Jak sam wspomina, system G był bardziej zaawansowany niż najnowocześniejsze wówczas systemy graficzne. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie, gdyby tylko udało się wdrożyć ten system do konsoli Nintendo Entertainment System. To właśnie konsola Nintendo była bardzo popularna w latach 80. i unowocześnienie jej za pomocą nowego systemu mogło przynieść firmie Sony ogromne korzyści. Wówczas każde przedsięwzięcie, które przynosiło 10 miliardów jenów, było wielkim sukcesem dla Sony, ale Ken Kutaragi chciał, by jego marzenie stało się głównym źródłem dochodu dla japońskiego giganta.
Gramy na maksa!
Kutaragi był wizjonerem. Uważał, że konsole do gier będą w przyszłości najważniejszym źródłem rozrywki wśród sprzętu używanego w domu. W Sony mało kto popierał jego tezę, a tak naprawdę to nikt. Mamy koniec lat 80. Na rynku konkurują ze sobą Nintendo z wąsatym hydraulikiem Mario na czele oraz Sega i ich niebieski jeż Sonic. Sony nie ma nic. Ani konsoli, już nie mówiąc o grach, czy kojarzącej się z marką maskotce. By technologicznie wyprzedzić swojego rywala, Nintendo postanowiło zawiązać sojusz z Sony. Był to moment przełomowy, bo właśnie ten fakt zaważył na tym, że kilka lat później otrzymaliśmy konsolę PlayStation. Więc Nintendo wraz z Sony zaczynają pracę nad nową konsolą, czyli Super Disc, znanej też jako Super Nintendo Entertainment System CD. Sprzęt miał być połączeniem 16-bitowej konsoli Nintendo z napędem CD-ROM i ze slotem na gry zapisane na obowiązujących wtedy kartridżach. Ponieważ Sony miało partycypować nie tylko w zyskach ze sprzętu, ale także z dystrybucji gier. Co więcej, to właśnie Sony miało mieć prawa do technologii zastosowanej w konsoli do gier, no Nintendo przestraszyło się zepchnięcia na boczny tor. Drodzy Państwo, teraz czas na zdradę. Potajemnie Nintendo dogaduje się z Philipsem i tworzą konsolę Philips CD-i.
Gramy na maksa!
Mamy rok 1991. W Chicago trwa właśnie wystawa elektroniki użytkowej. Sony chwali się, że tworzą nową, przełomową konsolę współpracując z Nintendo. Nazajutrz Nintendo informuje o zerwaniu umowy z Sony i romansie z Philipsem. Podobno prezes Sony, Norio Oga, grzmiał wówczas wymachując pięścią: jak śmiecie zrywać kontrakt, który podpisałem? Ale oczywiście nic to nie dało. Nie było już czego negocjować. Rok 1992. Projekt związany z konsolą od Sony wisi na włosku. Ken Kutaragi sięga po ostatnią deskę ratunku. Decyduje się na szantaż emocjonalny. I tu ważny cytat. Niezależnie od tego, co robi Nintendo, opracowujemy w tajemnicy zupełnie nowy standard, wykorzystujący trójwymiarową grafikę o zdumie jakości. Pod tym względem Super Nintendo nie będzie w stanie z nami konkurować. Czy zamierza pan usiąść w kącie i zaakceptować to, co zrobiło nam Nintendo? Proszę podjąć decyzję. Oświadczył Ken Kutaragi, kierując na spotkaniu swoje słowa do prezesa Sony. Co usłyszał w odpowiedzi? Uderzenie pięścią w stół i głośne: zrób to. Wyznaczamy własny kurs.
Gramy na maksa!
Po przekonaniu twórców gier do nowej technologii, która miała dorównywać automatom arcade wartym 18 tysięcy dolarów, jednak za którą klienci mieli zapłacić nie więcej niż 300 dolarów, Sony ogłosiło 27 października 1993 roku założenie Sony Computer Entertainment. Następnie Teisuke Goto po wielu perypetiach i awanturach zaprojektował finalny wygląd konsoli oraz pada do PlayStation, wprowadzając zupełnie nowe, dobrze znane teraz oznaczenia przycisków: kwadrat, trójkąt, kółko i krzyżyk. 3 grudnia 1994 roku PlayStation zadebiutowało w Japonie. 9 września 1995 roku w Stanach Zjednoczonych i 29 września tego samego roku w Europie. Australia dołączyła do grania w listopadzie, a było w co grać, bo takie tytuły jak Toshinden, Ridge Racer, Rayman, NBA Jam, Air Combat, Warhawk, Gex, Tekken, Jumping Flash czy Twisted Metal powodowały wypieki na twarzy każdego nastolatka na świecie. Tak właśnie powstawała szara konsola PlayStation, która wprowadziła ferię barw do życia wielu graczy. A jeśli lubią Państwo oddawać się przyjemności grania, zapraszam na audycję Gramy na Maxa w każdy wtorek o 21:00 na antenie Radia Free.